trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela Wielkiego Postu, rok B. Niedziela Letare. Z drugiej księgi Kronik. Wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Z psalmu 137. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, płacząc na wspomnienie Syjonu. Z listu do Efezjan. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Z Ewangelii według świętego Jana. Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Siostry i bracia, przed nami liturgia czwartej niedzieli wielkopostnej, nazywanej w Kościele niedzielą Letare. Antyfona na wejście, na rozpoczęcie liturgii Eucharystii tej niedzieli pochodzi z proroctwa Izajasza z 66 rozdziału, wersety 10 i 11. Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Proroctwo Izajasza dotyka i dotyczy Jerozolimy, miasta Bożego, świątyni. To wezwanie, by zgromadzić się ci, którzy kochają to miasto, to znaczy ci, którzy kochają pokój, mają się ucieszyć, bo tam jest źródło pociechy, tam bije źródło łaski. Tym przecież dla Żydów była świątynia w Jerozolimie. Ci, którzy byli smutni, ci, którzy doświadczyli upadku, niewoli, zburzenia miasta, zniszczenia i zbezczeszczenia świątyni, którzy zostali uprowadzeni, mogą na nowo odzyskać radość. Jak to się ma do radości w Wielkim Poście Kościoła rzymskokatolickiego? To proroctwo Izajasza dotyka nas nie w kontekście odbudowy Jerozolimy, ale myślę, że możemy na nie spojrzeć, mając świadomość Paschy Jezusa, bo przecież na całą Biblię spoglądamy przez ten pryzmat. To jest nasze wejście w Biblię, Pascha Jezusa, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. I odkrywamy radość, że nawet jeśli byliśmy gdzieś rozrzuceni, jeśli znaleźliśmy się daleko od Boga, jeśli nie mamy w sobie, nie mieliśmy przez długi czas wewnętrznego pokoju, nie było w nas poczucia jedności z naszym Panem i Ojcem, w ogóle Boga nie traktowaliśmy jak Ojca, nie wiedzieliśmy o tym, że można tak Boga traktować, że Bóg jest Ojcem. Nie znaliśmy tego pierwszego imienia, mieliśmy jakąś ciemność, żyliśmy w ciemności. To dziś jest wezwanie, by się ucieszyć. Bóg chce nas zgromadzić. Za chwilę będzie Pascha Jezusa. Wejdziemy w tę Paschę jeszcze raz. Znajdziemy się w niej. Zobaczymy, co On dla nas czyni. I dziś mamy kolejne zapowiedzi, kolejne teksty, które nas przygotowują do tego wydarzenia, do świętego Triduum Paschalnego. A zatem wejdźmy z radością w te teksty. Już pierwszy tekst, końcówka drugiej księgi Kronik, bo to ostatnie wersety, mogą nam trochę burzyć to poczucie radości czy wezwanie do radości z antyfony na rozpoczęcie liturgii. Czytamy w 36 rozdziale tej księgi, że zarówno Sedecjasz, który panuje w Jerozolimie, jak i poprzedni królowie, a także przywódcy, kapłani, cały lud okazują swoją niewierność wobec Boga i naśladują w tym obrzydliwości ludów pogańskich. Może nam daje to coś do myślenia, albo pojawia się w nas mały sygnał ostrzegawczy. Bo przecież tak często próbuje się przekonać nas do tego, by wejść w jakieś praktyki, by przyjąć jakieś prawo, by zgodzić się na jakieś zachowania, które są obecne w świecie. Bo tak wszyscy robią, bo tak wszyscy myślą, bo przecież to nie musi być grzechem. Dlaczego my o tym mówimy i traktujemy jakieś zachowania, jakieś myślenie jako grzech? Dlaczego nie chcemy się zgodzić na to, czym świat żyje? Bo przecież to jest postęp, bo przecież znamy argumentację, nie muszę o tym mówić. Biblia mówi nam wyraźnie, pokazuje wyraźnie, że to, co się dzieje u pogan, budzi obrzydliwość, nie podoba się Bogu, nie podoba się Panu. Co robi Bóg? 15 werset. Ponieważ Pan, Bóg ich ojców, był bardzo miłosierny dla swojego ludu i troszczył się o swoje mieszkanie, Jerozolimę, o świątynię, nieustannie posyłał do nich swoich wysłanników. Ale Boża łaska, Boże słowo spotykało się z odtrąceniem, z twardym sercem, z szyderstwem, wyśmiewaniem. I w 16 wersecie autor drugiej księgi Kronik zaznacza: wtedy gniew Pana na jego własny lud wzmógł się do tego stopnia, że nie było już możliwości ocalenia. Gdzie tu radość? Omijają nas w tym pierwszym czytaniu wersety 17 i 18, które podejmują bardzo trudne sprawozdanie z wizyty Chaldejczyków. Do tego jeszcze autor biblijny mówi, że to Pan posłał przeciwko swojemu ludowi króla Chaldejczyków. Wymordował on mieczem ich młodzieńców w świątyni, nie miał miłosierdzia. Wszyscy zostali wydani w jego ręce. Wywiózł wszystkie sprzęty świątynne i tak dalej. Jego wojsko spaliło dom, zburzyło mury, pałace, zniszczyło wszystkie kosztowne sprzęty. A ludzie? Ludzie byli niewolnikami. I widzimy tutaj odwołanie do proroctwa Jeremiasza o 70 latach odłogu ziemi, o pozostawieniu ziemi odłogiem przez 70 lat, aż się wypełnią czasy oczyszczenia szabatowego, albo w przekładzie Biblii tysiąclecia, dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem. Zdanie umieszczone w 25 rozdziale proroctwa Jeremiasza, w 11 wersecie, mówi wyraźnie o tym, że trzeba, po prostu, trzeba się oczyścić. To usunięcie nieczystości, praktyka oczyszczenia, dawała prawo do uczestnictwa w kulcie, w życiu społecznym. Oczyszczenie to pokuta za grzechy albo oczyszczenie wiary, która umacnia się choćby w takich czasach prześladowań. A wiemy doskonale, że oczyszczenie szabatowe dotyczyło i dotykało przede wszystkim tej przestrzeni wewnętrznej myślenia każdego Żyda, który miał się oczyścić od swoich spraw i zająć się w szabat sprawami Boga. Dzień radości, szabat, dzień radości, znak jedności między Bogiem a jego ludem. Oderwać się od tego wszystkiego, co mnie zniewalało, przygniatało, co było nawet jakimś brudem zewnętrznym i wewnętrznym w moim zachowaniu, w moich działaniach, w moim myśleniu, po to, żeby spotkać Boga, żeby zatrzymać się przy Panu. Szabat był po to, zatrzymać się przy Bogu, być z Bogiem, zająć się Bogiem. Skoro kraj nie zajmował się Bogiem, przyszła pokuta. Nie było już możliwości ocalenia. Nie dało się znaleźć żadnego ratunku. Nie dlatego, że Bóg się chciał mścić. Nie dlatego, że Bogu zależało teraz na jakiejś szczególnej pokucie albo odwrócił się od swojego kraju, od swojego ludu. Bóg zrezygnował z Izraelitów. To nie tak. Chwilę później, w ostatnich zdaniach drugiej księgi Kronik, usłyszymy dekret Cyrusa, który mówi o tym, że Pan Bóg Niebios zlecił mu wybudowanie domu w Jerozolimie, w Judzie. I jeśli ktokolwiek należy do tego ludu, ma wyruszyć w drogę. Do swojego domu, do domu Pana. Bóg się nie odwrócił. Bóg nigdy nie odwraca się od twojego czy mojego życia. Bóg nas nie zostawia. Jeśli zaczynasz zajmować się Bogiem, nawet gdy twoje czy moje życie było dalekie od dróg Bożych, od Bożych przykazań, od słuchania Boga, od wejścia w Jego Słowo, od wypełnienia się Jego Słowem, to Pan daje szansę. Niekiedy jest to szansa bardzo bolesna na początku. Musi dokonać się oczyszczenie. Myślę, że ci spośród nas, którzy sporo nagrzeszyli w życiu albo doświadczyli bardzo trudnych sytuacji, wiedzą o wiele lepiej, co znaczy wejść w skruchę, co znaczy pokutować. Kiedy doszliśmy do pewnej granicy, do muru, kiedy weszliśmy w taką ciemność, która była wręcz namacalna, Bóg nas tam nie zostawił, bo pojawiają się choćby wyrzuty sumienia. Pojawia się ten blask światła, blask prawdy. Nie słuchaliśmy sumienia wcześniej, wtedy, kiedy chciało nas ograniczyć przed grzechem. Chciało postawić granicę, chciało nas zatrzymać wobec pokusy. To później, jeśli nie ulegliśmy wtedy, jeśli wtedy się nie nawróciliśmy, to później i tak przychodzi. To jest łaska. To jest łaska, z którą przychodzi Bóg. I w tym pierwszym czytaniu już widać obydwa elementy miłosierdzia Boga. Miłosierdzia, które pozwala na to, by człowiek doświadczył konsekwencji, by poznał konsekwencje swoich grzechów. Nie wszystkie, bo wszystkie by nas zabiły, ale choćby część, by doświadczyć tego, że grzech jest śmiercią, że prowadzi do śmierci, że my się ocieramy o śmierć, nie tylko fizyczną. I jednocześnie Bóg nas wyrywa. Wyrywa, ponieważ ma miłosierdzie. Jasne, że spotkamy się z doświadczeniem bólu, że to może być dla nas jakieś cierpienie, ale przecież o tym wiemy wszyscy. Lepiej jest to przejść, lepiej jest doświadczyć tego teraz, niż na całą wieczność być odłączonym od Chrystusa. Chyba nikogo z nas nie trzeba do tego przekonywać. W bardzo podobny sposób odzywa się komentarz do tego czytania w formule psalmu, tym razem psalmu 137. Tęsknoty. Tęsknota wygnańców. 9 wersetów bardzo bolesnych przeżyć. To siedzenie nad rzekami Babilonu, płacz na wspomnienie góry Syjon, bezradność, brak możliwości uwielbienia Boga, bo taki smutek, bo taka rozpacz, bo takie doświadczenie, że nikomu nie chce się wielbić Boga, nikomu nie chce się śpiewać żadnych radosnych pieśni. Ból, po prostu ból. A jednocześnie zapewnienie, że nie zapomnę o Jeruzalem. Nie zapomnę o mieszkaniu Boga, nie zapomnę o świątyni. Nawet wtedy, kiedy ból jest tak silny, że przyćmiewa moje zmysły, kiedy moja tęsknota odbiera mi zdolność logicznego myślenia. Nie zapomnę o Jeruzalem. Nie zapomnę o Bogu, który pozwolił wybudować miasto pokoju. Nie zapomnę w chwili mojego najgorszego bólu o Bogu, który daje pokój. To jedno z moich postanowień wielkopostnych. By nie zapomnieć. By nie dać się oszukać. Może to także wasze postanowienie. Nie wiem, ale to dobre postanowienie. By nie zapomnieć, by mieć w głowie słowo o tym, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest dobry. By tym słowem się karmić, by o to słowo się oprzeć, by na tym słowie się zawiesić, uchwycić się go i nie spaść w otchłań rozpaczy. To mnie dzisiaj prowokuje do radości. Więc pójdźmy dalej. Do dużo bardziej optymistycznego czytania z listu apostoła Pawła do mieszkańców Efezu. 2 rozdział, wersety od 4 do 10. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Jego miłosierdzie jest nieskończone. ma tak wielką miłość, że kocha tych, którzy umarli na skutek występków i razem ze swoim synem przywraca ich do życia, bo łaską jesteśmy zbawieni. I w następnym zdaniu Paweł powtarza, łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Zbawienie jest łaską, to nie jest wysiłek mojej samokontroli, to nie jest nawet wysiłek mojej pracy nad sobą. To nie od tego zależy zbawienie, nie to jest zbawieniem. Ja mogę pracować nad sobą. Ja mogę się kontrolować, ale nie dlatego Bóg daje mi zbawienie, że pracuję i że się kontroluję. Jest odwrotnie. Jestem zdolny do tego, by mieć kontrolę, by wchodzić w tę pracę nad sobą, właśnie dlatego, że Bóg daje mi zbawienie, że daje mi taką łaskę. Ojciec Augustyn Pelanowski, komentując ten tekst, tę prawdę, mówi wyraźnie, że to zbawienie, ta łaska, to efekt Bożego ograniczenia sprawiedliwości na korzyść nieograniczonego miłosierdzia. I to po raz kolejny w tym Wielkim Poście próbuję sobie wbić do głowy. I również wam, siostry i bracia, bardzo gorąco to polecam. Twoje i moje zbawienie jest efektem Bożego działania, który ogranicza swoją sprawiedliwość na rzecz nieograniczonego miłosierdzia. Bóg naprawdę nie chce nienawiści, naszej wewnętrznej nienawiści, naszej udręki wobec samych siebie z powodu naszych grzechów. On zna nasze grzechy. Jego dotykają o wiele bardziej niż nas. On bierze na siebie cały ciężar twojego i mojego grzechu. I on ma większą cierpliwość do mnie i do moich grzechów niż ja sam do siebie. Dlatego ogranicza to, co byłoby naszym ludzkim poczuciem sprawiedliwości, by dać miłosierdzie, by nas przywrócić do życia, by zwrócić nam raj, czyli nieograniczony dostęp do Jego błogosławieństwa, czyli nie tylko przekonanie, nie tylko wiarę, ale doświadczenie Jego bliskości. Dlatego Chrystus mówi na początku, czas się wypełnił. Wypełnił się Bożą miłością. Zmieniajcie myślenie. Uwierzcie dobrej nowinie, uwierzcie Ewangelii. Bliskie jest Królestwo Niebios. Bóg jest naprawdę bliski. Bóg nie jest Bogiem dalekim. I to się będzie powtarzać nie tylko przez cały Wielki Post. To ma się powtarzać w moim życiu. Dzień w dzień. To ma być werset, który nieustannie wypowiadam wobec siebie, wypowiadam go na głos, żeby dotarł do moich uszu, żeby dotarł do mojego myślenia, żeby mnie zmieniał. Bliskie jest Królestwo Niebios. Bóg ma troskę o mnie. Bóg jest czuły. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. I pójdźmy dalej do Ewangelii w redakcji świętego Jana. 3 rozdział, wersety od 14 do 21. Nocna rozmowa z Nikodemem. Przepiękny tekst. Najpierw znak wywyższenia węża przez Mojżesza, który zapowiada wywyższenie Syna Człowieczego. Myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć, bo znamy już wiele komentarzy na ten temat. Zaraz potem zapewnienie, że właśnie tak Bóg ukochał świat, że wydał swojego Syna. Jeśli ktoś uwierzy, nie zginie, będzie miał życie wieczne. Jeśli ktoś uwierzy takiej miłości, która wydaje Syna, jeśli ktoś uwierzy Synowi, że On daje świadectwo o Ojcu, że On jest świadectwem miłości Ojca, ten będzie zbawiony. Bo nie chodziło o potępienie świata, ale Bóg szuka sposobu, żeby nas zbawić. I sądem jest właśnie to światło. Światło, które przychodzi na świat. Nikodem rozmawia z Jezusem o tym wszystkim w nocy, w ciemności. Można to interpretować, że faktycznie nocą, w ciemności łatwiej się mówi o trudnych rzeczach, o trudnych sprawach. Ta ciemność, czy nikły blask świec podczas tej rozmowy pewnie był też potrzebny. Nikodem trochę bał się swoich znajomych z Sanhedrynu. Może też już powoli wchodził w taką bliższą relację z Jezusem, że można było siedzieć z Jezusem po nocach i rozmawiać. Jezus dawał mu taki czas. Przecież z bliskimi przede wszystkim rozmawia się w nocy. Myślę, że znamy to ze swoich domów, ze swoich rodzin. Ale warto też spojrzeć na to nieco głębiej. Nikodem rozmawia w nocy, w ciemności, bo to jest jego ciemność. To są jego niewiadome, to są jego pytania. To jest też ciemność jego życia. On jakoś po omacku próbuje znaleźć drogę, mając przed sobą światło. I tutaj zadałem sobie pytanie, co jest moją ciemnością? Do jakiej ciemności sam się przyzwyczaiłem? W jakiej ciemności jest mi dobrze? Czy jest taka ciemność, której nie chcę oświetlić? I od razu pojawia się ciąg dalszy. Prowokacja, czy sprowokowanie mnie, propozycja do porządnego rachunku sumienia, żeby się ze sobą rozprawić. Nie po to, by rozedrzeć się jeszcze raz, by wyciągnąć wszystkie swoje grzechy i się w nich pławić, topić, ale po to, żeby to wreszcie zostawić ciemność, nie wracać do niej, nie rozpamiętywać, nie rozgrzebywać, nie nurzać się w niej. Bóg zapomniał, więc po co ja mam do tego wracać? Nauczyłem się, że mnie na to stać, nauczyłem się i wiem, że jestem grzesznikiem? Czy muszę sobie przypominać wszystkie moje grzechy? Czy jest potrzebne, żeby wracać do tego, na co Bóg już nie zwraca uwagi? Doświadczenie miłosierdzia i powrót do Jezusa. Ten rachunek sumienia jest moim powrotem do Jezusa, bo faktycznie On nie potępia, ale zbawia. To jest przyczyna radości, mimo pierwszego czytania, że nie było ocalenia. Konsekwencje są. Bóg nigdy nie powie, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Stało się, ale nawet gdy się stało, On ma drogę wyjścia. Daje swoje słowo. Zaprasza, prowokuje mnie do skruchy, do pokuty. Daje łaskę sakramentalną, uzdrowienie. Daje wspólnotę, daje mi Kościół. No to nie jest nic nowego. A przecież czasami trudno z tego korzystać. Może dlatego, że nie ma w tym jakichś szczególnych fajerwerków, że to wszystko jest takie zwyczajne, że chciałoby się czegoś więcej, jakiegoś mistycyzmu, jakiejś transcendencji, doświadczeń transcendentalnych i tak dalej, i tak dalej. Może dlatego tak bardzo popularna jest dzisiaj ta duchowość, która oferuje doświadczenie pozazmysłowe. Może dlatego tak często ludzie uciekają jednak w przestrzeń okultyzmu, właśnie w ten grzech, by czegoś doświadczyć, by się przebudzić duchowo. A Bóg daje nam prostą sprawę. Swoje słowo daje nam chleb i wino, które stają się Jego ciałem i krwią. Niby nic. A od tego zależy Twoje i moje życie. I jeszcze dwie rzeczy, które kojarzą mi się z tą dzisiejszą liturgią słowa. Po pierwsze, to, o czym mówi Jezus na końcu dzisiejszej Ewangelii. Każdy, kto czyni źle, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Nienawiść wobec światła i zbliżenie się do światła. Kto potrafi się zbliżyć do światła? Ten, kto spełnia wymagania prawdy. Jeszcze trochę i usłyszymy to pytanie Piłata w Wielki Piątek. Cóż to jest prawda? Co to jest prawda? Jan już teraz notuje w tej rozmowie Jezusa z Nikodemem, że zbliża się do światła, wychodzi z ciemności ten, kto spełnia wymagania prawdy. Jakie to są wymagania? Jezus powie wyraźnie podczas ostatniej wieczerzy, aby znali Ciebie, Ojcze, i Tego, którego posłałeś, aby poznać, aby wejść w relacje, aby mieć przyjaźń, aby dać się przemienić, aby zmienić myślenie, aby uwierzyć, aby znali. I znów pytanie, czy ja już znam, czy jestem w przyjaźni, czy mam przyjaźń z Bogiem, czy to jest przyjaźń prawdziwa, czy udawana. I wiele innych pytań. To jest pierwsza rzecz. A ostatnia, która pewnie powinna się pojawić jako temat dzisiejszego komentarza i powinna zaistnieć na samym początku, to sprawa miłosierdzia. Wiecie, że hebrajskie miłosierdzie, rachamim, pochodzi od słowa rchem, rcham, czyli łono. Pomyślałem sobie dzisiaj o bólu, ale nie o bólu tego, który zradza, który rodzi. Matka, która rodzi, odczuwa ból. Potem o nim zapomina, ale ten ból jest obecny. Pomyślałem sobie o tym, czy dziecko, które się rodzi, nad tym się zastanawiałem, czy dziecko, które się rodzi, odczuwa ból. Dwie sprawy, czy inaczej dwa urodzenia, dwa momenty narodzin. Pierwszy, kiedy przychodzę na ten świat i drugi, kiedy z tego świata przechodzę w życie wieczne. Nie pamiętam, czy mnie bolało podczas urodzin tych pierwszych, czy odczuwałem ból. Myślę, że nikt z nas nie pamięta, czy odczuwał ból. Nikt z umierających też nie powie, czy śmierć boli. Może być ból przed śmiercią, ale czy sama śmierć boli? Ci, którzy umarli, już nam nie powiedzą. Muszę się sam o tym przekonać, ale też pewnie nikomu nie powiem, kiedy umrę. I może też tak jest, że po mojej śmierci nie będę pamiętał swojego bólu umierania, jeśli ten ból jest. Ale zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. Czy bolą mnie te śmierci, czy boli mnie ta śmierć, na którą sobie pozwalam w życiu duchowym? Moje grzechy, moje słabości, moje krzywdy wobec innych, nie ból z powodu krzywd, które ktoś mi wyrządził, ale moje krzywdy wobec innych. Czy to mnie boli? Czy odczuwam ból? Czy mam ten smutek? Czy pamiętam o tym bólu, kiedy otrzymuję rozgrzeszenie? Czy próbuję pielęgnować ten ból w sobie, nawet kiedy odzyskałem życie? Może o tym też warto dzisiaj pomyśleć. Bo chyba zbyt często pielęgnujemy w sobie ból z powodu grzechów, nie zwracając uwagi na życie, na łaskę, na radość, kiedy otrzymaliśmy rozgrzeszenie, kiedy zostaliśmy uwolnieni od tego bólu. Może Pan nam daje dzisiaj okazję, żeby się uwolnić, żeby się ucieszyć, żeby zostawić grzechy, ból po grzechach, zostawić to wszystko, co nieboże, ucieszyć się tą rzeką miłosierdzia, która wypływa z serca Jezusa. Spróbujmy. Amen.
Bogu niech będą dzięki.